Drodzy słuchacze, w dzisiejszej audycji chcemy Was zaprosić na spotkanie z kilkoma ważnymi dla naszej kultury i historii postaciami, które wspominamy w miesiącu maju. O ich przybliżenie poprosimy panią Anetę Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej. Jeśli zainteresują Państwa omawiane pozycje, to szczegółowe informacje o każdej z nich odnajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.prawekxiążki.pl. Powtarzam, www.prawekxiążki.pl. Pani redaktor, w pierwszej części naszego spotkania pragniemy przypomnieć osobę kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego 40. rocznica śmierci przypada 28 maja.
Odsunięta przez pandemię na ponad rok beatyfikacja prymasa tysiąclecia dała nam wszystkim czas, by lepiej poznać postać tego wybitnego męża stanu, prawdziwego przywódcę i duchowego przewodnika milionów Polaków. Jego heroiczna postawa, połączona z mądrością i niezwykłą intuicją polityczną, pozwoliła przetrwać polskiemu kościołowi w najtrudniejszym okresie stalinizmu. Jednocześnie był to kapłan niezwykle wymagający od siebie, pokorny, pokazujący szacunek każdemu napotkanemu człowiekowi i mający świetny kontakt z prostymi ludźmi.
Prymas tysiąclecia, nieugięty w służbie Bogu i ojczyźnie, pozostawił po sobie ogromną spuściznę. I nie ukrywajmy, że trudno by nam było ją całą przeczytać. Dlatego cieszymy się, że z okazji beatyfikacji Instytut Edukacji Narodowej wydał książkę Myśli wybrane prymasa Wyszyńskiego.
Publikacja zawiera wybór myśli prymasa Wyszyńskiego zaczerpniętych z jego homilii i przemówień, która dzięki starannemu wydaniu pomoże nam zapoznać się z najważniejszymi wątkami prymasowskiego nauczania. Są to m.in. rodzina i wychowanie, naród i historia, kościół i wiara. Niezwykła mądrość księdza prymasa pozwalała mu jasno widzieć zagrożenia dla Polski, wiary i moralności o ponadczasowej aktualności.
Pamiętajmy o słowach Jana Pawła II, który powiedział, że nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie wiara i posługa prymasa Wyszyńskiego.
Nasze pokolenie miało to szczęście, że znaliśmy zarówno wielkiego prymasa, jak i świętego Jana Pawła II. Słuchaliśmy ich słów, obserwowaliśmy życie. Ile z nauki, którą starali się nam przekazać, zostało w głowie i ile w sercu, to każdy musi sobie sam rozważyć. Ale trzeba sobie uzmysłowić, że dzisiejsza młodzież w ogóle nie poznała myśli tych wielkich Polaków. Co gorsza, Jan Paweł II stał się ofiarą straszliwej nagonki prowadzonej przez lewicowe media.
Zatem, by się przekonać, jak niezwykłym był człowiekiem, co ukazała m.in. 40. rocznica zamachu, powinniśmy sięgnąć po jego nauczanie, z którego najważniejsze wątki znalazły się w pozycji myśli wybrane Jana Pawła II.
Zanim Karol Wojtyła stał się głową kościoła, był m.in. poetą i dramaturgiem, a w trakcie trwania swojego pontyfikatu zawsze znajdował czas na realizowanie misji apostolskiej także poprzez przelewanie myśli na papier. Zaowocowało to powstaniem wielu dokumentów papieskich, encyklik, listów, adhortacji oraz publikacji książkowych. Książka Myśli wybrane Jana Pawła II zawiera wybór myśli papieża Polaka, zaczerpniętych z jego homilii, listów i przemówień. Dzięki starannemu wydaniu pomoże nam ona zapoznać się z najważniejszymi wątkami papieskiego nauczania. Jan Paweł II był nie tylko duszpasterzem i teologiem, był mężem stanu, jedynym na świecie, z którym się wszyscy liczyli. Mogli się z nim zgadzać lub nie, ale żadne jego wystąpienie nie pozostawało bez echa.
Drodzy słuchacze, podsuńmy zwłaszcza młodym ludziom myśli wybrane prymasa Wyszyńskiego oraz myśli wybrane Jana Pawła II. Jest to bowiem wyjątkowa szansa na spotkanie z jednymi z największych Polaków. A ponieważ maj to również miesiąc urodzin i śmierci ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca, wielkiego przyjaciela i dobroczyńcy naszej fundacji, wspomnijmy także o jego myślach wybranych.
Poszerzone drugie wydanie Wyboru myśli ojca Krąbca ukazało się w roku ubiegłym, w stulecie urodzin naszego mistrza, jako znak wdzięczności i pamięci o jego pracach na rzecz rozwoju polskiej kultury, ale także wszelkiego dobra, jakie otrzymał od niego Instytut Edukacji Narodowej i my, jego pracownicy. Niezwykłą osobowość i dokonania autora ukazuje dołączony biogram. Sam zaś wybór myśli dotyczy filozofii jako umiłowania mądrości, rozumienia osoby, wychowania, problematyki ojczyzny i narodu, kultury i uniwersytetu.
Bardzo dobrym pomysłem na przypomnienie postaci ojca profesora jest sięgnięcie po płyty Rozmowy z ojcem Krąbcem, których współtwórcą był nieodżałowanej pamięci zmarły w grudniu ksiądz profesor Andrzej Marniarczyk.
Ojciec profesor pozostawił po sobie wielki dorobek dzieł wydanych drukiem, a ich dopełnieniem jest zapis rozmów, jakie prowadzili z ojcem jego uczniowie. Właśnie ksiądz Andrzej Marniarczyk, profesor Piotr Jaroszyński i profesor Henryk Kieraś. Są to rozmowy żywe, zabawne, z licznymi anegdotami, a przy tym mądre i zawsze aktualne. Na płytach CD znajdziemy między innymi debaty z zakresu metafizyki, antropologii, etyki, filozofii polityki, teorii poznania i innych. Proszę posłuchać fragmentu rozmów z ojcem Krąbcem, w którym usłyszymy głosy mistrza i ucznia, czyli ojca profesora Krąbca i księdza profesora Andrzeja Marniarczyka.
Pośród bogactwa zainteresowań ojca profesora Krąbca choćby wspomnieć takie jak literatura piękna, sztuka, historia czy teologia. Zainteresowania filozoficzne, a zwłaszcza metafizyczne, wybijają się na pierwsze miejsce. Ojciec profesor jest autorem chyba pierwszego w Polsce po wojnie, a także i w świecie, podręcznika metafizyki, w którym ukazuje całościową metodę realistycznej interpretacji świata i człowieka. Specyfiką metafizyki, jaką proponuje ojciec profesor współczesnemu człowiekowi, jest oparcie poznania świata na bezpośrednim doświadczeniu jego istnienia i uwzględnienie w jego wyjaśnianiu dziedzictwa historycznego. Zacznijmy jednak od samej nazwy metafizyka. Co Grecy określali nazwą metafizyka? Jakie zagadnienia włączali w zakres badań metafizycznych? Jakie też pytania uważali za najważniejsze dla metafizyki.
Zanim pojawiła się metafizyka, u zarania kultury europejskiej w starożytnej Grecji już było zaczątki naukowego poznania w postaci filozofii. Przedtem wyjaśniano sobie działania przyrody i ludzi poprzez interwencje różnych bogów plemiennych. Przedtem była mitologia. Stąd różne mity, będące artystycznymi opowiadaniami, fabułami o powstaniu świata, człowieka, nakazywały szukać wyjaśnienia bezpośrednio w zastanych plemiennych formach religii, a nie w formach wyjaśniania racjonalnego. Filozofia powstawała jako przezwyciężenie poznawcze mitologii, była u swych początków racjonalizacją mitologii. Pytania podstawowe, które tworzyły pierwotnie mitologię, były i pozostały i są nadal ważne. Takimi pytaniami bowiem są: co to jest, skąd to jest, po co jest, dlaczego? Ostatecznie w metafizyce można zyskać zadowalającą odpowiedź na te odwiecznie ludzkie pytania i związaną z nimi problematykę ostatecznego wyjaśniania rzeczywistości.
Wiemy, jak bardzo zależało ojcu profesorowi na wychowaniu młodego pokolenia, zwłaszcza wychowaniu patriotycznemu. Instytut Edukacji Narodowej wydał dwie książeczki poświęcone tym zagadnieniom: Rozważania o wychowaniu i Rozważania o narodzie.
Bez wątpienia wychowanie jest dziś znacznie trudniejsze niż kiedyś. Pod tą myślą podpisałby się chyba każdy z nas. Niestety. Wielość i różnorodność dzisiejszych propozycji wychowawczych w zasadzie nie owocuje tym, co potocznie określa się jako dobre wychowanie. Stale rośnie liczba dzieci nieradzących sobie z trudnościami, a czas pandemii jeszcze bardziej wyostrzył ich problemy. W takiej sytuacji warto sięgnąć po rozważania o wychowaniu. Zbiór artykułów m.in. o zasadach skutecznego wychowania, o specyfice rozwoju człowieka, a przede wszystkim o mądrości klasycznej teorii cnót, roztropności, męstwa, sprawiedliwości i umiarkowania. Rozważania o wychowaniu to prawdy zawsze aktualne, sprawdzone i skuteczne.
Również rozważania o narodzie niosą ze sobą treści, które nigdy się nie starzeją.
Nie starzeją się, a są bardzo potrzebne, gdyż obserwujemy niepokojącą tendencję w programach skierowanych do dzieci i młodzieży, rozmywania podstaw naszej narodowej tożsamości. Mamy mnóstwo powodów do dumy jako naród. Zwycięstwa militarne, powstania, przetrwanie czasu rozbiorów Polski czy komunizmu. Mamy czym się pochwalić w nauce, muzyce, sztuce. Ta świadomość swoich korzeni da naszym dzieciom siłę i poczucie godności. Książka Rozważania o narodzie udowadnia, że słowa „kto ty jesteś, Polak mały” cały czas mają wielkie znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka.
Drodzy słuchacze, dokładnie jutro mija 72. rocznica śmierci ojca Jacka Woronieckiego, wielkiego dominikańskiego pedagoga i kandydata na ołtarze, który najważniejsze ideały chrześcijańskiego wychowania zawarł w trzytomowej katolickiej etyce wychowawczej. Jego twórczość przybliży pan Dariusz Zalewski, pedagog i autor książek o wychowaniu. Panie Dariuszu, jest pan autorem wielu książek, m.in. Wychować człowieka szlachetnego czy Sztuka samowychowania. W tych publikacjach bardzo często znajdujemy odwołania do myśli ojca Jacka Woronieckiego. Co sprawia, że nauczanie tego wielkiego pedagoga nie traci nic na aktualności?
Do ojca Jacka Woronieckiego powinniśmy wracać przede wszystkim dlatego, że jego twórczość, jego książki są ponadczasowe, bo odnoszą się do ponadczasowych treści. W katolickiej etyce wychowawczej ojciec Jacek Woroniecki przedstawia koncepcję wychowania poszczególnych cnót, czyli z jednej strony jest to po prostu bardzo praktyczna pozycja, która jest aktualna i do dzisiaj. Owszem, są pewne zmiany, jest internet, media i tak dalej, ale pewne zasady pozostają niezmienne. Czyli powinniśmy do katolickiej etyki wychowawczej wracać właśnie ze względu na jej praktyczność, ale również na to, że ona pokazuje, na czym tak naprawdę polega wychowanie w tej takiej klasycznej, tradycyjnej, sprawdzonej wersji. I w związku z tym, że dzisiaj mamy różnego rodzaju przekłamania w obszarze pedagogiki, które odwołują się do tak zwanego naturalizmu pedagogicznego, to właśnie czerpanie z twórczości ojca Jacka Woronieckiego, z jego książki, głównie katolickiej etyki wychowawczej, ale też i innych książek, no ma bardzo głęboki sens. I naprawdę jest to książka, która zaskakuje pewną taką wizją dostrzegania problemów, które nawet ze współczesnej perspektywy nie przez wszystkich znawców tych zagadnień są dostrzegane.
Dorobek ojca Woronieckiego jest niezwykle bogaty. Pełny wykaz jego publikacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.praweksiążki.pl w zakładce Nasi Mistrzowie. A teraz wspomnijmy jeszcze o pozycji podstaw kultury katolickiej, w której odnajdziemy wiele cennych wskazówek do duchowego wzrostu, ale też ciekawy tekst poświęcony istocie małżeństwa chrześcijańskiego, przede wszystkim jego nierozerwalności.
W książce U podstaw kultury katolickiej ojciec Jacek dotyka największego przez swą powszechność dramatu współczesnych rodzin, jakim są rozwody. Małżonkowie, mając świadomość, że ich związek jest nierozerwalny, że będą przy sobie na dobre i na złe, bardziej dbają o swoje relacje. Dzieci wychowujące się w pełnych rodzinach są spokojniejsze, zdrowsze, lepiej się uczą. Dzieci, które przeżyły rozwód swoich rodziców, mają w życiu dorosłym o wiele więcej problemów. Argumenty za nierozerwalnością małżeństwa zawarte w książce U podstaw kultury katolickiej mogą nam pomóc, szczególnie w rozmowach z młodymi małżonkami przeżywającymi trudności.
Generalnie możemy uznać, że młodzi ludzie są dziś do małżeństwa nieprzygotowani. Słyszałam od wielu matek słowa: moja córka jest tak humorzasta, tak źle traktuje swojego chłopca. Nie wiem, jak on z nią wytrzyma.
To prawda, że wychowanie dziewcząt jest obecnie w ogromnym kryzysie. Stąd taka popularność książki Rady dla córki, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Jej autorka, Zofia Zamojska, była jedną z najwybitniejszych kobiet swojej epoki i matką 11 dzieci. Ofiarowana córce i przekazywana w rodzinie także następnym pokoleniom, niewielka książeczka po dziś dzień pozostaje świetnym zbiorem wskazówek właściwego postępowania dla młodej kobiety wchodzącej w dorosłe życie. A widzimy, że współczesne dziewczęta bardzo takich rad potrzebują. Wskazówki zawarte w książce Rady dla córki Zofia Zamojska opiera na zasadach wiary chrześcijańskiej oraz głębokiej znajomości ludzkiej natury i psychiki.
Mówiąc o wychowaniu dziewcząt, zakończmy pozytywnie. Przypomnijmy postać młodziutkiej świętej królowej Jadwigi, która tak pięknie swym życiem pokazała godność kobiety.
W książce Jadwiga amerykańskiej pisarki Charlotte Kellogg widzimy, jak nastoletnia królewna poświęca swe młodzieńcze uczucie dla dobra kraju. Najpierw nie chce zostać żoną Jagieły, starszego od niej o ponad 20 lat. Ale kiedy w czasie modlitwy w wawelskiej katedrze słyszy głos z krzyża: Jadwigo, ratuj Litwę, posłuszna Chrystusowemu wezwaniu rezygnuje ze swego szczęścia. Małżeństwo, wbrew obawom, okazuje się udane, a młoda królowa prowadzi mądre i odważne rządy, dbając o dobro swojego ludu, angażując się w działalność charytatywną i oświatową. W ciągu zaledwie 15 lat sprawowania rządów zdobywa wielką miłość poddanych.
Książka Jadwiga jest ciekawie napisana i pięknie ilustrowana. Cieszymy się, że wydawnictwo Instytutu Edukacji Narodowej opublikowało tę wyjątkową książkę. Bo to rzadkość, by cudzoziemiec potrafił tak wspaniale opowiedzieć polską historię.
To właśnie cudzoziemcy uświadamiają nam, że jesteśmy krajem o niezwykle ciekawych dziejach. Autorka książki, Jadwiga, Charlotte Kellogg, jest wspaniałym przykładem zachwytu Polską i polskością. Ta przyjaciółka Marii Skłodowskiej-Curie i Ignacego Paderewskiego, pełna podziwu dla polskiej kultury, napisała dla amerykańskich dzieci książkę o Jadwidze, pewnej małej dziewczynce, która rządziła wielkim królestwem.
Trzeba przyznać, że polska historia obfituje w wydarzenia mogące być kanwą przygodowych filmów i seriali. Problem w tym, jak o nich pisać, by zaciekawić młodego człowieka.
Ta sztuka udała się Feliksowi Konecznemu, autorowi książki Dzieje Polski za Piastów, będącej szczególną podróżą w głąb polskiej historii. Historii barwnej, dynamicznej, pełnej zaskakujących momentów i niezwykłych postaci. Historii, która rzetelnie ukazuje wkład Kościoła w postęp cywilizacyjny i rozwój kraju na tle dziejów całej Europy. Dla łatwiejszego śledzenia toku wydarzeń w książce Dzieje Polski za Piastów znajdują się liczne mapy i ilustracje. Język pisarza jest bardzo przystępny, więc treści łatwo się zapamiętuje.
Po wejściu na tron Władysława Jagieły rozpoczyna się era jagiellońska. Jednym z pierwszych Jagiellończyków, następców Jadwigi, który również zmarł bardzo młodo, był król Władysław Warneńczyk.
Na łamach książki Zofii Kossak Warna dla młodziutkiego Władysława ideałem władcy jest właśnie Jadwiga. Wpatrzony w jej szlachetną postać, 18-letni król ginie dla ocalenia wiary jako ostatni krzyżowiec Europy. Jego śmierć pozostaje po dziś dzień jedną z największych i niewyjaśnionych zagadek polskiej historii, bowiem nie odnaleziono ciała monarchy, bardzo charakterystycznego z uwagi na 6 palców u jednej ze stóp. Istnieje mnóstwo legend sugerujących, że król jednak przeżył i ukrył się pomiędzy rycerzami innych krajów, albo wstąpił do klasztoru, a według najbardziej fantastycznej był przodkiem Krzysztofa Kolumba. Ponieważ książce drukowanej towarzyszy wersja dźwiękowa Warny w interpretacji Andrzeja Gładysza, posłuchajmy jej fragmentu.
Władysław zamyślił się, patrząc w płonący na kominie ogień. Przypomniał sobie bawiącego przed laty w Krakowie rycerza Baldwina de Nory. Był on posłem króla Jerozolimy i Cypru, Jana Luzyniana. Wraz z poselstwem przyjechał krzyżowiec, Joannita, Piotr z Bnina. Mali królewicze patrzyli ciekawie na jego płaszcz czarny, przekreślony wielkim białym krzyżem, i uważali zrazu gościa za krzyżaka. Niesłusznie, ba, Joannita nienawidził krzyżaków. Nazywał ich przeniewiercami, co odbierali grobu świętego dla własnej korzyści, a o ziemi świętej opowiadał rzeczy tak żałosne, że pacholętom łzy spływały po jagodach. O pohańbieniu miejsca męki Pana, o niedoli chrześcijan i niegodziwej pysze muzułmanów. Słuchając tego, królewicz Władysław zaciskał drobne pięści i zapewniał, że oswobodzi grób święty, gdy tylko dorośnie. Piotr z Bnina całował go wtedy w głowę i uśmiechał się poważnie. Potem odjechał. Nigdy już odtąd nikt o ziemi świętej nie opowiadał. To wszystko przypomniało się teraz królowi. Zaprawdę, pójść należy nie dla polityki, nie dla zadziwienia Europy, lecz dla czystej miłości Chrystusowej, dla zawstydzenia nieprzyjaciół krzyża. Nikt w zamku nie przypuszczał, że prócz Witolda i Oleśnickiego jeszcze ktoś trzeci wywierał przemożny wpływ na kształtowanie się umysłu młodego królewicza. Była nim Jadwiga, dawno zmarła, pierwsza żona Jagiełłowa. Wiele lat minęło, odkąd zeszła ze świata, lecz pamięć o niej trwała w kraju ciągle żywa. Niezliczone opowieści krążyły o jej dobroci, litości, urodzie, powadze. Rówieśnicą jeno była, dziewczątkiem nieletnim, gdy świadomie, dojrzale, składała ofiarę z całego życia na ołtarzu chwały Bożej i dobra korony. Zmarła u progu wieku dojrzałego, a ileż w tym krótkim żywocie zdziałała.
A teraz wróćmy do majowych uroczystości. 8 maja cała Polska uroczyście wspomina świętego Stanisława biskupa. Z katedry na Wawelu, sprzed grobu świętego, corocznie wyrusza wielka procesja do kościoła na Skałce, do miejsca jego męczeństwa, gdzie odbywa się uroczysta msza święta. Dla przypomnienia zasług świętego biskupa Stanisława Instytut Edukacji Narodowej wydał książkę Kielich krwi, poświęconą świętemu męczennikowi.
Książka zawiera dwa utwory sceniczne, Kielich krwi i Zlecenie oraz esej Boże motory autorstwa Zofii Kossak. Historia sporu świętego Stanisława z królem Bolesławem Śmiałym jest jednym z najważniejszych wydarzeń epoki Polski Piastowskiej. U początków chrześcijaństwa w Polsce, kiedy dopiero tworzyły się relacje między władzą a Kościołem, święty Stanisław był tym, który jako pierwszy w imię wiary przeciwstawił się niemoralnym działaniom władzy.
Może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, ale jedna z najstarszych polskich pieśni, Gaudę Mater Polonia, jest właśnie poświęcona biskupowi Stanisławowi.
Męczeństwo świętego biskupa, bohatera książki Kielich krwi, od najdawniejszych lat pobudzało wyobraźnię artystów, pisarzy, malarzy i muzyków. Pieśń Gaudę Mater Polonia, która na równi z Bogu Rodzicą pełniła w dawnych wiekach rolę hymnu narodowego, jest tego przykładem. Jej słowa są następujące. Raduj się, Polsko, ojczyzno, szlachetnym synem wsławiona. Króla wieczności wychwalaj za jego dzieła wspaniałe. On bowiem sprawił swą łaską, że święty biskup Stanisław blaskiem potężnym jaśnieje przez śmierć męczeńską i cuda, ganiąc odważnie monarchę za jego czyny okrutne. Palmę męczeństwa otrzymał, gdy rozsiekano go mieczem. Tak umierając zasłużył, by wejść do chwały niebieskiej. Możny opiekun narodu do Boga za nami się wstawia.
Autorka książek Warna i Kielich Krwi, Zofia Kossak, to osoba wyjątkowa, bardzo religijna, odważna, gorliwa patriotka. Jaka pozycja mogłaby przybliżyć słuchaczom te mało znane oblicze pisarki?
Książką, która ukazuje prywatne życie Zofii Kossak, jest po raz pierwszy wydany zbiór jej listów. Autorka odsłania w nich swe społeczne zaangażowanie, tajniki warsztatu literackiego, początki pracy twórczej oraz ideały, którymi się kieruje. Ale listy dotyczą także zwykłych ludzkich, codziennych spraw, przyjaźni, kłopotów zdrowotnych, życia domowego, radości z przyjazdu wnuków na wakacje, a nawet problemów z kupnem materiału na garsonkę. Listy są też świadectwem nieulękłej postawy Zofii Kossak wobec reżimu komunistycznego.
Dziękujemy pani redaktor. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że zainteresowały państwa omawiane pozycje. A były to dziś książki Myśli wybrane prymasa Wyszyńskiego, Myśli wybrane Jana Pawła II, Myśli wybrane Rozważania o wychowaniu i Rozważania o narodzie ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca. Seria płyt CD Rozmowy z ojcem Krąpcem. Katolicka etyka wychowawcza oraz U podstaw kultury katolickiej ojca Jacka Woronieckiego. Rady dla córki Zofii Zamoyskiej. Jadwiga, amerykańskiej pisarki Charlotte Kellogg. Dzieje Polski Zapiastów Feliksa Konecznego. Kielich krwi, Warna oraz listy Zofii Kossak. Jeśli nie zdążyli państwo zanotować tytułów książek, zapraszamy na naszą stronę internetową www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607 664 978. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefon 607 664 978. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.